Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
I oto jesteśmy po tygodniowej nieobecności. Mam nadzieję, że czekaliście z niecierpliwością na kolejną porcję dobrych rad. Dobry wieczór, kłaniamy się uprzejmie. Zapraszają Paweł Ptaszyński
i Jarosław Nieradka. Dzisiejszy podcast będzie tym bardziej wyjątkowy, bo po raz pierwszy mamy dwójkę gości. Są nimi Anna Giercarz, radca prawny z Przyjaznej Kancelarii Prawnej.
Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór Państwu.
Oraz Arkadiusz Stawczyk, firma Starkproject.pl.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
No może też dzień dobry, bo może ktoś w innej strefie czasowej nas słucha. Dzisiaj o tym będziemy mówić, o tym jak chronić nasze dane, jak nie dać się oszukać, jak nie stracić cennych plików, jak powiedzieć hakerom stanowczo nie. Przypominamy, że podcast jest przede wszystkim dla was, więc pytania do naszych ekspertów można zadawać w komentarzach pod transmisją, a także telefonicznie.
Masz pytanie? Porozmawiajmy. Zadzwoń teraz pod 669-481818 i włącz się do rozmowy.
No, można się włączyć w każdej chwili. Scenariusz dzisiejszego odcinka podzieliliśmy sobie na dwie części.
Tak jest. W pierwszej słów kilka o firmie w sieci, a w drugiej przyjrzymy się nieco bardziej bezpieczeństwu pracy zdalnej, bo myślę, że teraz wielu z was, wielu z nas ma okazję spróbować swoich sił właśnie w takiej formie pracy.
No i w zasadzie teraz możemy już do tej pierwszej części się przemieścić. Prawie każda firma ma swoją stronę internetową. Mamy na przykład fanpage na Facebookach i taka strona internetowa na przykład zawiera jakiś formularz kontaktowy, słynne cookies, czyli ciasteczka. Mamy jakieś automatyczne chatboty, które poznają naszą tożsamość, zbierają jakieś dane. No i tutaj warto wspomnieć o tym i podzielić się tą wiedzą, nasi eksperci się tą wiedzą podzielą, że w związku z tym firmy mają bardzo jasne, określone, aczkolwiek może nie dla wszystkich jest to jasne, określenie obowiązki.
Tak, tych obowiązków jest sporo, w szczególności kiedy zaczęło obowiązywać tak zwane RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wówczas to wszyscy stanęli na głowie, a przynajmniej ci, którzy mieli do czynienia z tym rozporządzeniem, i podjęto działania, żeby czym prędzej wprowadzać zasady informowania naszych klientów, potencjalnych odwiedzających tę stronę, o tym, kto zarządza tą stroną i kto de facto jest administratorem danych osobowych. Tak naprawdę strona internetowa jest naszą taką główną, takim głównym narzędziem do tego, żeby o tych informacjach, które są wynikiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych konieczne do przedstawiania klientów, takim narzędziem, i korzystajmy z tego narzędzia i zamieszczajmy na stronach internetowych tak zwane obowiązki informacyjne, czy inaczej klauzule, z różnych sfer, czy to z zakresu obsługi klienta, czy zatrudniania pracowników, czy też samego funkcjonowania strony internetowej, dzięki której przecież zbieramy często IP, zbieramy adresy mailowe właśnie przez te formularze kontaktowe. Tym samym wykorzystujmy stronę internetową do załączenia takich obowiązków informacyjnych, ale nie tylko RODO, ale też inne ustawy mówią o tym, że na stronie internetowej powinny być zawierane polityki cookies, a co za tym idzie zgody na przetwarzanie danych osobowych i w ogóle danych, które dzięki ciasteczkom są przez nas zbierane. I pamiętajmy o tym, że już nie tylko informowanie w dzisiejszych czasach o tak zwanych ciasteczkach jest konieczne, ale samo pozyskanie tej zgody jest jak najbardziej konieczne i my zachęcamy do tego, żeby wszyscy, którzy mają strony internetowe, zajrzeli, jak dawno weryfikowali to, co jest w treści właśnie tych klauzul zgód, ale też to, co wykorzystują na swoich stronach internetowych pod względem informowania o tym, kto jest tak zwanym administratorem danych. My, robiąc szereg audytów w różnych firmach, dostrzegamy właśnie zaniechania w zakresie pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż marketingowych. To znaczy głównym błędem jest to, że w tak zwanych formularzach zgód, formularzach kontaktowych nasi klienci, nie wiadomo dlaczego, proszą klientów o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. To jest niewłaściwe, ponieważ jeżeli ktoś korzysta z takiego formularza kontaktowego, chociaż mógłby na przykład wysłać do nas maila, to nie musi co do tego być wyrażana zgoda. I nie róbmy tego. Zgody możemy pozyskiwać w takim celu, kiedy chcemy wykorzystać taki mail, dane kontaktowe do rozsyłania ofert, stosowania ich do marketingu, tak zwanego bezpośredniego, czy po prostu marketingu. Stąd też pamiętajmy, że zgody są potrzebne tylko wtedy, kiedy są faktycznie potrzebne, a nie tylko dlatego, że tak nam się wydaje, że trzeba robić. Bardzo dużo jest problemów z definicją, kto jest właścicielem strony i dzięki tej stronie, kto pozyskuje te dane. Często matki, córki korzystają ze stron swoich matek spółek. Nie wiem, czy rozumiecie koncepcję, że jest jedna spółka, która zarządza, czyli spółka matka, i ona przekazuje do użytkowania swoim spółkom, córkom takie strony internetowe. I klienci, wchodząc na stronę internetową spółki córki, nie wiedzą, że dane osobowe są pozyskiwane na rzecz matki spółki. A to już jest niedopuszczalne i weryfikujmy to, kto tak naprawdę pozyskuje dane i kto informuje o tym, jakie te dane są pozyskiwane. To jest ważne, to jest pierwsza droga do tego, żeby wykazać, że naruszamy RODO czy ustawę o telekomunikacji. Stąd też zachęcam do tego, żeby dzisiaj po naszej audycji sprawdzić to, co jest na waszych stronach internetowych i doprowadzić do tego, żeby to było czytelne przede wszystkim, żeby klauzule były w miejscach jasnych, uwidocznionych, a nie jak często bywało u naszych klientów, że robiąc audyty stron internetowych okazywało się, że znalezienie polityki prywatności czy polityki cookies graniczyło z cudem tak naprawdę, a często wymagało poświęcenia kilkunastu minut, żeby znaleźć treść tego dokumentu. Stąd też sugerujemy, żeby to ułatwić, żeby po prostu ujawniać to, co zbieramy o naszych klientach i informować o tych danych osobowych.
Czyli Aniu, można krótko podsumować, że nasza strona internetowa to nie tylko nasza wizytówka w sieci, ale to również powinna być wizytówka naszego odpowiedzialnego podejścia do przetwarzania danych osobowych, prawda?
Tak, ale jest to też wizytówka dla naszych konkurentów, ponieważ ja współpracując z kilkoma firmami, które mają sklepy internetowe, słyszę od nich, jak często ich konkurencja mówi, że macie coś nie tak i my to zgłosimy do Urzędu Ochrony Danych albo do innego organu nadzoru, ponieważ wystawiamy od razu na publiczny dostęp to, co robimy źle, niezgodnie z prawem. I mogą to wykorzystać nie tylko nasi klienci, ale nasza konkurencja. A ja bym chciał i to się najczęściej dzieje.
A ja bym chciał zapytać z takiego technicznego punktu widzenia, bo tak, no mamy politykę prywatności, musimy sobie to wpisać na stronę, tak? Musi tam być jakiś odnośnik, musi być podstronka, na której to będzie ta cała polityka wpisana. Ale mamy z drugiej strony ciasteczka słynne, o których wszyscy mówią, wszyscy klikają akceptuj, przyjmij wszystkie ciacha jak leci, nic to, że potem w boczki idzie na długie lata, ale co tak naprawdę te ciasteczka tam zawierają, bo wielu ludzi jeszcze, no dobra, klikam, akceptuj, ale nie do końca wiedzą, po co te ciacha tam są i dlaczego to jest tak ważne, żeby poinformować też o tych ciasteczkach. I czy na przykład, jeszcze takie pytanie kolejne, podpytanie kolejne, czy można na przykład zawrzeć informacje o ciasteczkach w samej polityce prywatności?
Oczywiście, ponieważ odpowiadając od końca, sama polityka prywatności nie musi znaleźć się na stronie internetowej, to jest taka wartość dodana i na tyle powszechna, że sugerujemy, żeby ona była, bowiem jest ona jasnym odnośnikiem, gdzie informacje o ochronie danych osobowych powinny się znaleźć. ale polityka ciasteczek tak zwanych musi być już zawarta na stronach internetowych, a w tych ciasteczkach, to zaraz jeszcze przekażę głos koledze Arkowi, ale w ciasteczkach i w polityce ciasteczkowej, że tak się wyrażę, powinny być informacje, do czego służą te ciasteczka i jakie dane w ten sposób są pozyskiwane i jak długo są przechowywane. To my jako zarządzający stroną decydujemy, jakie ciasteczka są i jakie dane pozyskujemy oraz jak długo je przechowujemy. Ale każdy klient, który z tych naszych usług korzysta, powinien o tym być poinformowany. Ciasteczka służą do tego, żeby zapamiętywać w koszyku zakupów to, co mieliśmy, żeby zapamiętywać nasze adresy mailowe, żeby ich po raz kolejny nie wpisywać, czyli nam ułatwiają, ale też naprowadzają właściciela firmy do tego, kto korzysta z ich usług i w jaki sposób celować się z reklamami. Więc to jest i wygoda dla nas, ale też wygoda dla właściciela strony internetowej, żeby w sposób zgodny z zasadami swojego marketingu promować się w sieci. A to są tylko przykłady.
Mhm. Jasne. Arku, zostałeś trochę wywołany do tablicy przez Anię. I ponieważ tak naprawdę kwestie ochrony danych osobowych na naszych stronach internetowych mamy już mniej więcej omówione, ale myślę, że wielu naszych słuchaczy może interesować się tematem zagrożeń cyberbezpieczeństwa w sieci. Bo dużo przecież słyszymy o atakach hakerskich, o wycieku danych. Właściwie nie ma tygodnia czy miesiąca, żeby takie informacje do nas nie docierały. Powiedz, jakimi metodami najczęściej posługują się dzisiaj cyberprzestępcy?
Zanim odpowiem na to pytanie, jeśli pozwolicie, trochę nawiązując jeszcze do tych ciasteczek i o tym, co Anna opowiadała, w zasadzie większość informacji, która została podana, wyczerpuje ten temat. Z tym, że chciałem jeszcze napomknąć o kwestii ciasteczek, że w każdej przeglądarce jest możliwość ich wyłączenia. Jeśli ktoś nie lubi, czuje się inwigilowany przez informacje, które są tam zbierane, nie chce tej wygody, o której Anna wspomniała, czyli możliwości korzystania z tej samej strony wielokrotnie, bez konieczności chociażby logowania się, zawsze obsługę ciasteczek można wyłączyć, ale uwaga, bo to jedna uwaga nadrzędna, techniczna, jeśli wyłączymy obsługę ciasteczek, może się okazać, że strona nie będzie działała poprawnie, ponieważ autorzy tej strony wymuszają zbieranie pewnych informacji i wtedy gwarantując tylko poprawne działanie strony. Możemy chronić się, możemy chronić swoją prywatność, ale to jest ten koszt, że strona może w tym momencie nie działać poprawnie. Chciałbym tylko podkreślić, że zawsze mamy wybór. I jeszcze jedna rzecz, jeśli można, odnośnie stron. Pamiętajmy o tym, bo to często jest pomijane, że nasze strony, jeśli zgłaszają się w przeglądarkach z takim hasłem, że jest niezabezpieczona, to w co Anna wspomniała o kontekst, jak jesteśmy widziani przez klientów i konkurencję, niedobrze to wygląda, jak strona zgłasza się jako niezabezpieczona. Szczególnie dotyczy to sklepów internetowych, a nawet takie tutaj w Lubuskim są, które w ten sposób się zgłaszają. Należy zainstalować odpowiedni certyfikat, tak zwany SSL, dzięki któremu po pierwsze wizualnie zyskujemy, jesteśmy zgłaszani jako bezpieczni. Po drugie, transmisja danych między naszą przeglądarką a serwerem, na którym jest strona, odbywa się w sposób zaszyfrowany, bezpieczny. I przede wszystkim nadrzędna rzecz, czyli wiemy na pewno, no, na 90% parę, że ta strona, na którą wchodzimy, jest stroną naprawdę tej firmy, organizacji, tego sklepu, tej instytucji, którą chcieliśmy odwiedzić, a nie jakaś podszyta niepewna, która może wyłudzić czy spróbować ukraść nasze dane.
Czyli to jest ta słynna zielona kłódeczka, na którą trzeba zwracać uwagę.
Tak, właśnie tak zwana zielona kłódeczka, ona teraz oczywiście ma już inny kolor w przeglądarkach, ale ten opis w języku potocznym został i on jest świetny, nośny, warto podkreślać, zielona kłódeczka jest naprawdę istotną rzeczą, szczególnie teraz, gdy tych ataków i prób podszycia się mamy mnóstwo. Przechodząc teraz, Jarku, do twojego pytania. Jakie są ataki, co cyberprzestępcy teraz wykorzystują, żeby spróbować się dobrać do naszych danych czy wprost pieniędzy? W zasadzie robią to samo, co od początku, tylko ataki są coraz bardziej wyrafinowane. Sposoby treści, jakie nam dostarczają, żeby się podszyć, żeby nas trochę omamić, żeby nas oszukać, są prawie że jak na dłoni podane przez okres, w którym przyszło nam żyć, czyli przez pandemię koronawirusa. Wszystkie te ataki, których na pewno Państwo, słuchacze, wiecie, jesteście zasypywani spamem w mailach, spamem w komunikatorach, na pewno te rzeczy co do treści będą jeszcze bardziej eskalować. Podszywane maile czy podszywane informacje pod instytucje ochrony zdrowia, pod korporacje medyczne, pod sklepy oferujące czy rękawiczki, czy maseczki, czy inne środki ochrony, czy pod banki, czy instytucje finansowe, które chcą nam zaoferować na przykład dogodny sposób kredytowania lub wyjaśnić zasady kolejnych tarczy antykryzysowych. Te informacje nas zalewają. Ciężko czasami jest sprawdzić, która jest fejkiem, która jest prawdziwa. Stąd tak ważne są te elementarne rzeczy, które powinniśmy sprawdzać, czyli sprawdzać wiarygodność, podchodzić do tego spokojnie. To, co o czym mówiliśmy, chociażby certyfikaty SSL na stronach, na które te linki w mailach czy w komunikatorach chcą nas przekierować, te rzeczy powinniśmy sprawdzać. Na pewno dużym i popularnym tak zwanym wektorem ataków jest rozsyłanie oprogramowania typu ransomware, który szyfruje nasze dane, a za ich odszyfrowanie przestępcy, cyberprzestępcy oczekują określonego okupu, wynagrodzenia, które powinniśmy im zapłacić. Tutaj jest dość niebezpieczna taka hybrydowa postać tych ataków, ponieważ poza zaszyfrowaniem też następuje kradzież naszych danych i później, jeśli nie będziemy chcieli zapłacić, takie sytuacje też się zdarzają, mamy kopię danych, nie musimy płacić, no to przestępcy mogą te dane ujawnić, za co też oczekują określonego wynagrodzenia. Także te wektory ataków, one się raczej nie zmieniają, inny jest content, inna jest treść, która w tych atakach występuje, która jeszcze w kontekście pandemii sprawia, że te ataki stają się coraz bardziej skuteczne.
A w kontekście tego, o czym Arkadiusz powiedziałeś, a propos różnego rodzaju prób pozyskania czy to naszych danych, czy to naszych, no, hasła też są danymi. Chciałem zapytać, czy częściej na przykład obserwujesz ty, czy słyszysz ze swojego doświadczenia, że częściej na przykład podszywają się hakerzy raczej pod banki, czy pod innego rodzaju instytucje, na przykład pozafinansowe?
Podszywanie się ma sens wtedy, kiedy atakowany jest w stanie uwierzyć, że podszywamy się pod osobą, której może zaufać. Jeśli to będzie pod banki, oczywiście bardzo duży procent, to są ataki na klientów banków czy instytucji finansowych, ponieważ tam szansa uzyskania pieniędzy jest duża. Czy to nasze loginy, czy hasła do naszych kont bankowych, czy innych miejsc, w którym gromadzimy swoje pieniądze. Sklepy internetowe, proszę bardzo, wszystkie te cele, pod które chcą się podszyć przestępcy, cyberprzestępcy, powodują, że osoby, które są celem ataków, tym bardziej łatwiej mogą im ulec. Jeśli teraz w dobie koronawirusa ktoś do nas czy napisze, czy zadzwoni, że reprezentuje instytucję, która chce nam przekazać określone środki, albo prosi o weryfikację naszej tożsamości, czyli chociażby podanie loginów i haseł, którymi dysponujemy do naszych prywatnych kont, aby to było początkiem do chociażby przekazania jakiegoś dofinansowania, na to musimy być bardzo, bardzo uczuleni. Spokój, spokój, jeszcze raz spokój. To myślę powinno nam przyświecać, szczególnie teraz.
A kto pada ofiarą tego typu ataków hakerskich? Czy są to bardziej zwyczajni kowalscy, czy może jednak firmy? A jeżeli firmy, to jakie?
To ja tutaj wskażę, że my już mamy informację, że kilka naszych firm lubuskich padło ofiarami takich hakerów i były zobowiązane do zapłacenia haraczu, czyli zapłaty bitcoinami. Jednych stać na to, żeby to zrobić, inni płacą częściowo, a resztę danych odtwarzają. Często jest to później uwiecznione w ten sposób, że ktoś musi 10 razy więcej pracować, żeby odtworzyć te te rzeczy, które były gdzieś zapisywane, a nie na przykład zapisane jako kopie zapasowe. Stąd też nie ma takiego miejsca i takiej firmy, która nie mogłaby być ofiarą hakerów, w szczególności, że hakerami są często młodzi ludzie, a często wyspecjalizowani cyberprzestępcy, którzy zarabiają na tym, ale to są różne pokroje osób. To nie jest tylko tak, że są to osoby nastawione na zysk, ale często robią to dla sprawdzenia siebie, swoich możliwości i zweryfikowania swoich sił i doświadczenia.
To prawda, taka rywalizacja, jeśli mogę wejść słowo, pomiędzy tymi przestępcami oczywiście istnieje. Fajnie się pochwalić jest wśród znajomych z tej, że tak powiem, branży, że akurat mi udało się na jakąś znaną, czy zaatakować znaną firmę, czy znany podmiot, czy znaną organizację. Często są to instytucje rządowe czy samorządowe, chociażby tak jak urzędy miast czy gmin, jakie były w ostatnich miesiącach celem ataków. Warto się pochwalić, jest tam zawsze jakaś nobilitacja i te ataki są coraz bardziej wyrafinowane, tak jak wspomniałem. Natomiast to, co wspomniała Anna, faktycznie lubuskie firmy nie są tutaj niestety w jakimś ekskluzywnym klubie firm, które nie są atakowane, czy osoby fizyczne także, czy lubuskie firmy, te ataki są. Czy ten przysłowiowy Kowalski, o którego pytałeś, jest celem ataku? Tak, ten Kowalski też może być, bo często ten Kowalski pracuje w konkretnej firmie lub jest jej prezesem, dyrektorem lub osobą zarządzającą. On posiada wiele cennych informacji albo dzięki zdobytym informacjom od niego można przygotować chociażby taki atak już dedykowany na jego organizację. Im ta organizacja jest bardziej rozpoznawalna, im ta organizacja potencjalnie dysponuje większymi środkami lub ich atak na tą firmę może być bardziej nagłośniony, tym oczywiście tutaj prawdopodobieństwo jest większe. Tak jak wspomnieliśmy, na pewno tam, gdzie są pieniążki, tam, gdzie są środki finansowe, tam należy te warunki bezpieczeństwa stawiać na jak najwyższym poziomie, ponieważ tam te ataki są najbardziej prawdopodobne. Ale przy atakach typu ransomware, wracając trochę do tego przysłowiowego Kowalskiego, on może być mimochodem, trochę rykoszetem celem tego ataku, bo jak się rozsyła maile ze spamem, w którym jest zaszyty link do ściągania oprogramowania właśnie typu ransomware, to jak go się wysyła w dziesiątkach milionów sztuk, to ten przysłowiowy Kowalski czy Nowak też może przez przypadek być celem ataku. Sytuacja z życia, moja koleżanka ma taki dysk wykręcony z laptopa, ponieważ na nim miała całe cyfrowe swoje życie, 7 lat zbierania różnych zdjęć, materiałów, dokumentów. No i niestety trafiło na nią, dysk został zaszyfrowany, a sposób zaszyfrowania jak na razie jeszcze nie jest zbadany, sprawdzony, aby można było to w bezpieczny sposób odszyfrować. Nie chciała okupu zapłacić i słusznie, no ale ten dysk jako pamiątka leży sobie na półeczce i czeka na czasy, kiedy będzie można to wreszcie odszyfrować.
No jeszcze chciałem do tej części, zanim przejdziemy do kolejnego pytania, jeszcze podpytanie do tego. Powiedzieliście, że czynnikiem motywującym hakerów są chęć pozyskania środków, tak? Chęć wzbogacenia się nielegalnie, to raz. Dwa, zaimponowania środowisku, tak, pozostałym kolegom hakerom. A czy spotkaliście się na przykład z taką sytuacją, że był atak hakerski, który ocierał się o na przykład szpiegostwo gospodarcze? Rozmyślnie została zaatakowana jakaś instytucja lub firma celem pozyskania na przykład jakichś danych?
Ja myślę, że to się dzieje na porządku dziennym.
Właśnie.
Nie wiem. I jest to dość powszechne. Ja tylko pamiętam taki przykład, ale on już jest odległy, jak jakieś państwo europejskie zaprojektowało model pociągu i po kilku miesiącach ten sam model znalazł się w Chinach, nawet lepszy. I to było dość głośne, ale nie pamiętam, czy to chodziło o Francję, czy o Niemcy. No ale Chińczycy doścignęli model i spokojnie go promowali. I myślę, że nikt się tym nie będzie chwalił. I niestety jedynym sposobem jest dowiedzenie się o tym, jak ktoś pokaże, że jestem lepszy, ściągnąłem od ciebie i zrobiłem to na tyle sprytnie, że żadne przepisy prawa nie są w stanie mnie powstrzymać i doprowadzić do skutków negatywnych dla takiego kopiującego, ale podejrzewam, że takich zachowań jest bardzo dużo.
Pojawiają się pierwsze pytania w naszej rozmowie. Pozwolicie, że przeczytam. Pan Piotr pisze: raz w tygodniu dostaję na skrzynkę firmową lewe faktury na maila z załącznikiem. Dodatkowo skradziono mi konto na Facebooku. Ja myślę, że z tymi lewymi fakturami, które do złudzenia przypominają faktury na przykład od operatorów telekomunikacyjnych, miało do czynienia chyba wielu z nas. Słuchajcie, co można z tym zrobić? Czy to można gdzieś zgłosić? Czy to ma sens?
To znaczy zgłosić na pewno. Trzeba też o tym mówić na forum, informować innych, a przede wszystkim informować swoich współpracowników, bo jeżeli taki mail trafił do sieci firmowej, to znaczy, że nie znalazł się tylko na moim komputerze, ale też na innych komputerach. Pan gratuluje, jest czujny i sprawdza to, co ewentualnie otwiera, ale inne osoby mogą podchodzić do tego mniej drobiazgowo i nie będą
tego
weryfikowały.
I po prostu zapłacić, prawda?
I zainfekować w ten sposób nawet całą sieć. Więc jak najbardziej trzeba być zawsze czujnym, ale też trzeba wykazywać się solidarnością i o tym mówić. I nie pomijać innych kolegów, czy nawet rozgłaszać w internecie, na Facebooku, że takie akurat procedery mają miejsce i jak to mniej więcej wygląda. Zajmują się tym strony, portale typu niebezpiecznik.pl i wiele innych, które informują, ale no nie jesteśmy na bieżąco ze wszystkim i nie jesteśmy w stanie czytać codziennie, jakie nowe ataki hakerskie czy właśnie związane z takimi fakturami się pojawiły. Dlatego bądźmy czujni, ale myślę, że Arek będzie też umiał wam wskazać, w jaki sposób można ograniczyć dostęp tych spamów.
Prostą metodą taką antyspamową, którą mogę zareklamować, to jest na pewno tak zwana czarna lista, czyli jeśli nasz operator pocztowy, czy nasz ktoś, administrator, który zapewnia nam bezpieczeństwo naszej poczty, jednak nie filtruje tych wiadomości i one do nas docierają, nawet takie podszyte, zawierające chociażby, tak jak jeden ze słuchaczy wspomniał, lewe faktury, na pewno takie czarne listy powodują, że te maile do nas skutecznie nie docierają. Co wspomnieliście, to co jest nadrzędne, czyli wzrost świadomości w firmie, w organizacji. Szerzyć tą wiedzę, żeby wszyscy byli na to wyczuleni. Nawet do tego stopnia, że przeczuleni, ale to jest bardziej wartościowe, żebyśmy na takie rzeczy zwracali. Nie klikajmy bez namysłu, zawsze mamy chwilę czasu, żeby się zastanowić, coś nam nie pasuje w tym mailu. Jego treść, może bez polskich znaków, może dziwny załącznik, może nazwa załącznika jest inna niż treść, może z innego adresu przysłany niż do tej pory, może zawsze lądował w głównej skrzynce odbiorczej, a teraz wylądował w spamie. To są elementy, które powinny zwrócić naszą czujność. I jeszcze jedna rzecz odnośnie takiej już strony formalno-prawnej. Jeśli mamy wątpliwości, a taki mail przyszedł, to warto go też poza chociażby portalami, które Anna wspomniała, Niebezpiecznik, czy Sekurak, czy Zaufana Trzecia Strona, warto jeszcze to zgłosić do organizacji, która jest do tego powołana i która ma sprawować pieczę nad bezpieczeństwem cybernetycznym w tej warstwie biznesu w Polsce, czyli myślę tutaj o NASK-u. Zgłaszajcie NASK.pl, wejść na stronę, zgłosić taki incydent, przekazać im kopię tego maila z tak zwaną lewą fakturą, że nie będzie odpowiedzi przez jakiś czas albo w ogóle nie otrzymamy poza podziękowaniem. Nie zrażajmy się tym. Tam jest sztab fachowców, inżynierów, którzy mają dbać o nasze bezpieczeństwo i naprawdę to jest skuteczne. Wiele akcji takich, które było rozsyłane w postaci maili po całym kraju, zostaje ukrócone w zarodku. Te maile w ogóle, ponieważ NASK ma bezpośredni kontakt z operatorami krajowymi, dostawcami internetu, także tam te pakiety są filtrowane i przez to ograniczany jest spam w skali makro, w skali całego kraju. Także zgłaszać warto, to jest bardzo skuteczna metoda.
Pojawiło się też...
Ale jeszcze mogę jedną rzecz a propos zgłaszania. To jeżeli jesteśmy ofiarami takiego ataku hakerskiego, nie możemy zapomnieć o naszych obowiązkach wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych. To znaczy, Jeśli jesteśmy ofiarami hakerów i naruszono dane osobowe, wyciekły one lub zostały nam one zabrane, to niestety musimy o tym fakcie najprawdopodobniej po dokonaniu oceny naruszenia i skutków tego naruszenia powiadomić o tym prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jeśli ocena doprowadzi do tego, że taki wyciek, taki atak hakerski doprowadził do istotnego i znacznego naruszenia dóbr osób, których dane zostały ujawnione, skradzione lub nam zablokowane, to także musimy poinformować te osoby, których ten atak objął. To stało się chociażby tu niedawno, właściwie chyba wczoraj albo przedwczoraj, Uniwersytet Warszawski w tym dziale zajmującym się szkoleniem wyłącznie internetowym powiadomił o wycieku danych osób, które korzystały ze studiów tylko w trybie internetowym. Stąd też my wiemy o tym, że firmy, które są objęte takim atakiem hakerskim, jeżeli stosują się do przepisów prawa, są takimi ofiarami. Stąd też trudno będzie w najbliższym czasie i w przyszłości ukrywać takie fakty.
Tutaj pod
transmisją, i to będzie wpływało na naszą renomę.
Pod transmisją pojawiają się także pytania od słuchaczy, jak w takim razie bronić się przed takim atakiem. Tu Arkadiusz przed chwilą częściowo na to pytanie odpowiedział. Czy jest jakaś skuteczna metoda? No, nie klikać najlepiej. I czy jedynie robić kopie zapasowe, by nie było punktu zaczepienia do wymuszania opłaty za odzyskanie danych?
Na pewno kopia zapasowa jest świetnym, rekomendowanym, zresztą jedynym często skutecznym narzędziem, żeby się zabezpieczyć w tak zwanej ciągłości działania. Czyli jeśli już nasze dane będą zaszyfrowane, nie mamy do nich dostępu, no to kopia danych, oczywiście zakładamy, że jest aktualna, że czasami ją sprawdzamy, bo często organizacje mają kopię danych, a później się okazuje przy weryfikacji, że ta kopia też jest zaszyfrowana, więc trochę mamy wówczas większy problem. Ale kopie danych na pewno to jest rzecz, którą można i powinniśmy rekomendować wszystkim. O wielu zasadach możemy zapomnieć, ale o kopii danych absolutnie nie wolno nam zapomnieć. Pamiętamy złota zasada 3-2-1, czyli minimum 3 kopie naszego oryginalnych danych, minimum 2 poza naszym komputerem, poza miejscem, gdzie są tworzone i minimum 1 poza lokalizacją, w której przebywamy. Zasada stara jak świat, prosta, 3-2-1, warto stosować.
Myślę, że na temat bezpieczeństwa w sieci pod kątem prowadzonego biznesu moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo. Natomiast myślę, że warto w tej chwili przejść do drugiej części naszego spotkania. Zaplanowaliśmy kilka minut na rozmowę na temat pracy zdalnej, zwłaszcza w tym okresie. Gospodarka jest uziemiona, pracownicy wielu firm i instytucji pracują obecnie zdalnie, korzystając z możliwości, jakie daje internet. Ale przecież wszyscy wiemy, że praca online niesie także konkretne zagrożenia. I oczywiście nie mówimy tylko o tym, co się dzieje czasami w tle wideokonferencji. Jak więc, słuchajcie, chronić naszą prywatność, prywatność naszych domowników podczas pracy zdalnej z kamerą i mikrofonem? Właściwie podczas wideokonferencji wpuszczamy trochę do domu szefa, pracowników, współpracowników czy nawet klientów. Jak chronić nasze dane osobowe, naszą prywatność?
Ja może zacznę od takiego przykładu, który jakiś czas temu zasłyszałam od moich klientów, kiedy ich znajoma, będąca nianią za granicą, została wyrzucona z pracy po tym, jak jej pracodawca znalazł na jej Facebooku zdjęcie z domu, w którym pracowała, w tle były dzieła sztuki bardzo znanych mistrzów. Te dzieła sztuki były objęte tajemnicą, a ta osoba miała nie mówić, jakie tam dobra są zgromadzone. I to jest właśnie przyczółek do tego, jak powinniśmy dbać o nasze bezpieczeństwo. To znaczy nie pokazywać na zewnątrz to, co mamy w domu, a tym samym nie pokazywać innym domownikom to, co przynieśliśmy z naszych miejsc pracy. Parę dni temu na stronach prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiły się wytyczne, w jaki sposób pracodawca powinien przygotowywać pracowników do pracy zdalnej. Trochę rychło w czas, bo już mamy prawie 1,5 miesiąca od rozpoczęcia tej akcji pracy zdalnej. No ale te wytyczne w jasny sposób pokazują, że przede wszystkim musimy dbać o tak zwane zasady czystego biurka. To znaczy nie zostawiać domownikom dokumentów, które przynosimy, a przede wszystkim starać się, żeby dokumenty, nad którymi pracujemy, były najczęściej w formie elektronicznej, żeby tymi dokumentami nie posługiwać się w formie papierowej, ponieważ one są najbardziej narażone na zniszczenie i zgubienie, a co oznacza na brak możliwości ich odtworzenia w przyszłości. Stąd też sugeruje się, żeby jak to jest tylko możliwe, to dokumenty były przesyłane drogą elektroniczną, oczywiście w formie zabezpieczonej, w taki sposób, że skorzystać możemy z programów szyfrujących, możemy skorzystać z ZIP-7, który jest darmową formą szyfrowania dokumentów wysyłanych w folderach. Tych metod jest sporo, ale musimy nauczyć się, że najważniejsze jest, żeby innym osobom, które nie są zainteresowane naszą pracą, nie powinny być zainteresowane, żeby tych dokumentów nie pokazywać, a co za tym idzie, żeby mieć w komputerach hasła, żeby pracować na swoich profilach, a nie mieć jedno konto na komputerze, przy którym pracujemy, a jednocześnie dzieci odrabiają lekcje i rozmawiają ze swoimi nauczycielami. Myślę, że to jest jedna z podstawowych zasad. A jeszcze na koniec bym powiedziała o dokumentach, które odtwarzamy, czyli drukujemy coś w domu, a następnie uważamy, że to się nie nadaje do przesłania czy do udostępniania innym osobom, to znaczy jest złe. A co wtedy musimy zrobić z takimi dokumentami? No na pewno nie wyrzucić ich do śmieci. Zatem musimy zadbać o to, żeby dokumenty, które już nam do niczego nie służą, były niszczone. Jeżeli nie mamy niszczarki w domu, możemy poczekać, aż wrócą dobre czasy i wyrzucić je do niszczarki w zakładzie pracy. I do tego zachęcamy, tak? Żeby te dokumenty, żeby dane wynikające z naszej pracy nie były dostępne innym osobom. A jak rozmawiamy poprzez różnego rodzaju platformy typu Zoom czy inne, z których dzisiaj wszyscy dzisiaj używamy, to po prostu, żeby zabezpieczyć nasze miejsce pracy, żeby nie ujawniać tego, jaki mamy sprzęt, jak mamy wyposażony dom, żeby po prostu nie zachęcać innych do naruszenia naszej prywatności i naszych dóbr. No oczywiście możemy też mówić o dress code, ale myślę, że tutaj na ten temat dzisiaj nie będziemy mówić, że w występowaniu na Zoomie czy na innych platformach powinniśmy zadbać o pełne odzienie, co jest ostatnio bardzo powszechnym tematem w prasie i nie tylko.
I zawsze z tyłu biblioteczka pełna książek, prawda?
Tak,
biblioteczka. I jeszcze chcielibyśmy zapytać, a propos, no właśnie, no, przesyłamy z domu i otrzymujemy całe megabajty danych firmowych, dane finansowe, dane osobowe. Żeby robić to bezpiecznie, no, trzeba o tym pamiętać. Natomiast co by było, hipotetycznie rzecz ujmując, co się dzieje w momencie, kiedy nagle okazuje się, że orientujemy się, że o Holender, ten mail poszedł gdzieś indziej, nie tam, gdzie powinien iść i zaczyna nam się robić ciepło.
No to wcale się nie dziwię, że zaczyna się robić ciepło, bo chyba każdy ma z nas takie doświadczenie, że chociaż raz w życiu, chociaż znam osoby trzy, które twierdzą, że tak nie było, raz w życiu wysłały mail nie do właściwego adresata, do którego planowały, bo adres był podobny, bo podpowiadacz w programie pocztowym za nas to zrobił i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, na pewno jeśli wyślemy coś takiego, to warto pomyśleć, a wcześniej, zanim to zrobimy, zaszyfrować, zabezpieczyć załącznik, jeśli ten mail ma załącznik, w sposób, który Anna już wspomniała, czyli chociażby szyfrując go wystarczająco bezpiecznym algorytmem z wystarczająco długim, silnym kluczem, czyli hasłem do tego pliku. Wówczas poza tym, że będzie nam trochę może głupio wobec tego, kto tego maila otrzymał, poprosimy go, żeby usunął. Oczywiście wszyscy powiedzą, że usunęli i nigdy nie zapoznają się przecież, wiadomo, z mailem przesłanym im przypadkowo. Ale te rzeczy wówczas dla nas mają zupełnie inne skutki. Może jest jakiś tam drobny tylko żal i pretensja do siebie, nic więcej. Natomiast jeśli te dane, które prześlemy, a szczególnie w obszarze danych osobowych, to tak jak Anna wcześniej wspomniała o naruszeniach, no już wpadamy w ścieżkę, którą być może na końcu jesteśmy zmuszeni powiadomić pana prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o naruszeniu rozporządzenia i o skali tego naruszenia i o środkach, które wdrożyliśmy czy wykonaliśmy po swojej stronie, aby to w przyszłości nie nastąpiło, o tym, co planujemy zrobić i przede wszystkim musimy poinformować osoby, których dane ujawniliśmy w sposób nieprawny. Żeby do tego nie doszło, zabezpieczajmy załączniki, zabezpieczajmy maile. W ogóle uważamy, że mail jest bardzo fajny, wygodny, ale jest jedną z najgorszych form przekazywania informacji, szczególnie tych, które chcemy zachować w poufności. Wewnętrzne komunikatory w firmach, takie są, super sprawa. Korzystanie chociażby z kanałów typu VPN pomiędzy naszym komputerem, laptopem, a siecią naszej organizacji, te rzeczy na pewno mogą to zabezpieczyć. Im mniej danych wysyłamy, im więcej jest w organizacji w środku, do czego mamy tylko mają osoby uprawniony dostęp, im mniej te dane wynosimy, tym jest bezpieczniej na pewno.
Ja bym tylko jeszcze chciała tutaj dodać informację o tym, żebyśmy bardzo też ostrożnie odpowiadali na takie maile, ponieważ bardzo często nam się zdarza, że i ja to widzę, że osoby, które dostają takie niewłaściwe maile albo kiedy wysyłamy maile z danymi innych osób, to na pewno wiecie, że do wiadomości wszystkich i w ten sposób ujawniamy wszystkie adresy mailowe, z którymi mieliśmy do czynienia, co jest oczywiście też naruszeniem i do tego nigdy nie powinno dojść, mimo że ZUS w Zielonej Górze to i PFRON ostatnio stosował, też dostaliśmy takie maile, ale podziękowali za poinformowanie, że tego nie wolno robić, ale odpowiadając na takie maile, które są wysłane do wszystkich, że o, dostałem taki mail do wszystkich, to pamiętajmy, że te osoby dostają też te maile i w ten sposób sami nakręcamy tą spiralę naruszeń, do czego też nie powinno dojść. I często ja z doświadczenia prowadzenia kancelarii widzę, jakie błędy popełniają nasi klienci. Wysyłają do nas maile, które dostają od innych klientów, zapominając, że to, co piszą do nas, wysyłają też do swoich przeciwników i swoich innych kontrahentów. No, sprawdzajmy, do kogo ślemy i uważajmy na te skróty, które nam oferują poczty, czyli zaznaczajmy faktycznie od osoby, adresata, do którego chcemy, żeby dany mail poszedł, a nie wyślij do wszystkich, którzy są w liście osób w ciągu korespondencyjnym.
Jeszcze jedno pytanie na koniec. Słuchajcie, a co w takich sytuacjach, kiedy musimy bankować firmowo z domu i tak naprawdę zabieramy token, kody dostępu do kont bankowych, w jaki sposób tutaj chronić to, co dosłownie jest wtedy najcenniejsze, bo są to środki finansowe zgromadzone na kontach firmy?
Na pewno powinniśmy to robić według tych zasad, o których już wcześniej wspominaliśmy. Czyli robić to bezpiecznie, traktować nasze stanowisko, zakładam, bo tak by było najkorzystniej, że to jest stanowisko nasze służbowe, które mieliśmy w pracy, używamy je na co dzień i teraz tylko lokalizacja tego stanowiska się zmieniła na sieć domową. Czyli warto, żeby sprawdzić jednak, czy nasza sieć domowa jest siecią bezpieczną. Warto to zrobić i tak, niezależnie od tego, czy korzystamy służbowo, czy prywatnie. Na pewno z naszego urządzenia, jeśli my korzystamy, a tak jak w pytaniu jest, że to są jednak środki finansowe zgromadzone przez naszą firmę i mają nam służyć najlepiej jak najdłużej i żeby nikt się do nich nieuprawniony nie dobrał, no to te zasady, o których Anna wspomniała, czyli takiej ochrony prywatności w domu, te środki, dostęp do tego komputera, dostęp do profilu, na którym korzystamy z bankowości internetowej, sama przeglądarka, najlepiej zaktualizowana, stanowisko, najlepiej z aktualnym antywirusem, jeszcze z jakimś modułem antymalwareowym, żeby jednak inne niebezpieczeństwa też wykluczyć. Sam system w naszym komputerze najlepiej zaktualizowany, wszystkie łatki bezpieczeństwa powgrywane, żeby przysłowiowe, proste ataki, żeby tutaj nie mogły nam zagrozić. Wylogowywać się z komputera, jeśli nie korzystamy z samej sesji bankowej, oczywiście przez pewien automat zaprojektowany, wdrożony przez banki jest to łatwiejsze, bo wylogowują nas z sesji, ale jednak, żeby ten profil był tylko dla nas i mamy korzystać w sposób bezpieczny. Oczywiście fanatycy bezpieczeństwa, ci, którzy uważają, że to powinno być jak najbardziej bezpieczne, używają bankowości na osobnych profilach, w ogóle na osobnym systemie operacyjnym wgrywanym do komputera, czy z pendrive'a, czy z płyty CD, tylko do celu bankowości, żeby wykluczyć wszelkie zagrożenia dotyczące chociażby niebezpiecznego programowania wirusów tak zwanych, które są już w pamięci komputera, które mają mieć wpływ na nasze operacje bankowe. Wtedy ta praca jest jeszcze bardziej bezpieczna, a duża też część firm wprowadza w ogóle osobne stanowiska tylko do operacji bankowych i na tych stanowiskach żadne inne operacje się nie odbywają. Dostęp do internetu jest obcięty tylko do bankowości i tyle.
Ja myślę, że można powoli podsumowywać to nasze dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, ale stwierdzam, że same zabezpieczenia techniczne, technologiczne nie są absolutnie wystarczające, że to my sami tak naprawdę musimy mieć świadomość przede wszystkim, co możemy stracić i świadomość tego, jak się chronić.
To prawda, bo tak naprawdę to czynnik ludzki powoduje, że do wycieku danych dochodzi. Albo do utraty danych dochodzi.
No i tego życzymy naszym słuchaczom, żeby ten czynnik ludzki nie zawodził, żebyśmy zawsze zwracali na to uwagę. Powoli zbliżamy się więc do końca. Już teraz dziękując Wam za obecność i udział, zapraszamy na kolejne wydanie naszego podcastu już za tydzień.
A kto się spóźnił ale na początek jeszcze, i tak.
Ale jeszcze przecież jest niespodzianka.
A to za sekundkę, zanim do niespodzianki przejdziemy, to chciałem dodać, że kto się spóźnił i na początek i chciałby odsłuchać całość dzisiejszego, a może i poprzednie wydania włącznie, to zapraszamy na Spotify oraz na nowo powstałą platformę GoCast, która jest jednym z patronów niniejszego podcastu www.gocast.pl. Tam także posłuchacie tego i poprzednich wydań.
No i jako, że nasz podcast ma nieść słuchaczom także wymierne korzyści, to na koniec mamy od naszych ekspertów niespodziankę i tutaj, Aniu, wracam do ciebie. Pytanie, co to będzie i jak to od was otrzymać?
Pierwsza osoba, która napisze na naszym Messengerze, czyli przyjaznej kancelarii, znajdziecie, myślę, w podcaście, napisze hasło sieć bezpiecznie. Tak? Dobrze pamiętam?
Pamiętam? Tak jest.
Dostanie od nas wykonany audyt strony internetowej. To znaczy dokonamy sprawdzenia tego, co jest na stronie internetowej, tego, co brakuje, co poprawić, żeby taka strona była zgodna z RODO, żeby była zgodna z ustawą o telekomunikacji. Ustalimy, czy potrzebne są w ramach tej strony zgody, jeżeli tak, jakie. Na pewno doprowadzimy do tego, że wizytówka wasza będzie zgodna z prawem i nie będzie zachęcała konkurencji do podrzucania informacji o was urzędom, które mogą chcieć was skontrolować.
A więc fanpage przyjaznej kancelarii prawnej, Messenger i prywatna wiadomość od treści sieci bezpiecznie. My dziękujemy bardzo. Arkadiusz Stawczyk i Anna Gierdzarz byli naszymi i waszymi gośćmi.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
A biznesowych snów życzą Paweł Ptaszyński
i Jarosław Nieradka. Do usłyszenia za tydzień.
Włącz się w każdy czwartek o 20:00 na żywo na facebookowym profilu CNW Media.